Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w drogim imieniu naszego Pana Jezusa. Witam Was w tym pięknym dniu, który jedni uważają za pożegnanie lata, drudzy za powitanie jesieni. Jedni się cieszą, że ciągle mamy pogodę. Na Wisłę taki cały najazd jest, no bo jeszcze wszyscy chcą skorzystać. Rolnicy może trochę się martwią, że brak wody i tak dalej. Każdy ma swoje, ale my jako dzieci Boże cieszymy się z tego, że tutaj możemy być razem przed Jego obliczem, że jesteśmy tutaj i wybraliśmy tą kosztowną rzecz. Nie tak jak może no, dla ciała byłoby przyjemnie gdzieś pojechać. My jesteśmy zgromadzeni po to, żeby Pana wielbić, Jemu dziękować za to wspaniałe dzieło odkupienia dokonane na krzyżu Golgoty. Kiedy tu byłem ostatni raz w lipcu, to mówię o życiu wierzącego po dożyciu zbawienia. A dzisiaj chciałbym może ten temat trochę kontynuować i chciałbym ten temat nazwać okres posłuszeństwa Bożemu Słowu. Okres posłuszeństwa Bożemu Słowu. My żyjemy w takich czasach, że którzy chcą jakoby twierdzić czy nauczać nawet, że Słowo Boże no, trzeba troszeczkę dostosować do dzisiejszych czasów, że trzeba troszeczkę zmodyfikować i bardzo różnie to nazywają. Mówią, że Biblię trzeba nawet sparafrazować i tak dalej, przy tym wszystko możliwe prowadzić. Słowo Boże jest niezmienne. Słowo Boże trwa na wieki. I my wiemy, że niebo i ziemia przeminą. Ja sobie tego po ludzku nie umiem wyobrazić, ale Słowo Boże nie przeminie. I dlatego chciałbym tak zwrócić uwagę na nasze życie, nasze chrześcijańskie życie po dożyciu zbawienia. To się zaczyna taki nowy okres. My mamy być posłuszni Bożemu Słowu, tego, co nas Słowo Boże naucza. Gdy my popatrzymy, tak dla przykładu, naród izraelski to był naród wybrany. To byli potomkowie Abrahama, Izaka, Jakuba. A przez ten wieloletni okres niewoli, 430 lat, oni byli między poganami w Egipcie i bardzo wiele z tych rzeczy, które tam były praktykowane, weszły w życie, w sposób bycia narodu izraelskiego. Oni mieli cały czas tę świadomość, że są narodem izraelskim, że są narodem wybranym, ale oni wiele rzeczy z tego świata mieli, w tym żyli i my wiemy, że w czasie wędrówki przez pustynię do ziemi obiecanej tym pobudzali Boga Stwórcę do gniewu. I my wiemy również, że Mojżesz przekazywał Boże prawa. One nie były tak spisane, jak my to teraz mamy tak bardzo dobrze przygotowane, że tylko możemy sięgnąć, otworzyć i czytać. Oni mieli to przekazywane przez Mojżesza i oni się tego uczyli. I każdy, kto dożyje zbawienia, to musi być na takiej drodze, gdzie się uczy. I uczymy się całe życie, czy kto jest młody, czy to jest stary. I chciałbym powiedzieć, że niektórzy robią większe postępy, drudzy mniejsze, ale wszyscy idziemy tą drogą i uczymy się ze Słowa Bożego. I chciałbym powiedzieć, że Słowo Boże wymaga od nas przestrzegania i wymaga od nas bezwzględnego posłuszeństwa. Nie ma jakiegoś ale. Ja może taki przykład tylko przytoczę. Pan Jezus, kiedy już po swoim zmartwychwstaniu, my wiemy, że On ukazywał się uczniom przez 40 dni i z nimi rozmawiał, to potem doszło do takiego momentu, że Piotr powiedział, no Panie, ja pójdę ryby łowić i wziął ze sobą rzeszę tych pozostałych uczniów. I wtedy pojawił się Pan Jezus. I my mamy opisane tamtą rozmowę Pana Jezusa z Piotrem. I Piotr był taki bardzo poważnie skruszony. I Piotr powiedział w końcu, Panie, Ty wszystko wiesz. Ale potem zauważamy, kiedy Pan Jezus mówił, paść baranki moje, to kiedy już skończył tą rozmowę z Jezusem, Naraz patrzy się, a tam jest Jan. I on po takiej poważnej rozmowie mówi: Panie, a ten co? A co Pan Jezus powiedział tak dosyć ostro? Co tobie do tego? I my w życiu naszym mamy tak wiele takich przypadków, a ten ma tak, a ten ma tak, my byśmy woleli, żeby było tak. Pan Jezus mówi: co tobie do tego? Każdego z nas inną drogą prowadzi, w innym sposobem, ale cel jest jeden i ten sam. I Pan Jezus tak bardzo poważnie powiedział i chciałbym powiedzieć każdemu z nas, że Słowo Boże każdego z nas dotyka. Każdy z nas jest prowadzony, jeśli jest posłuszny, przez Boże Słowo. W liście do Tymoteusza, w drugim liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale, my czytamy od 14 wiersza takie słowa. Drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział, od 14 wiersza. Ale ty trwaj w tym, czego się nauczył i czegoś powierzono, wiedząc, od kogo się tego nauczył. A iż z dzieciństwa umiesz Pismo Święte, które cię może uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. Wszystko Pismo od Boga jest natchnione, pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu, które jest sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały ku wszelkiej sprawie dobrej, dostatecznie wyćwiczony. Drugi list do Tymoteusza, który apostoł Paweł pisał z więzienia, jest tak jakoby takim uważany za testament apostoła Pawła. On był już przed tym, był skazany. My wiemy, że oczekiwał na wykonanie tego wyroku, bo już po raz drugi był w Rzymie. I on jeszcze takie wskazówki przekazywał do wielu zborów i przekazywał to również do Tymoteusza, do tego umiłowanego ucznia swojego, do tego, który był biskupem w zborze w Efezie. I mówi o tym, że wszelkie pismo jest od Boga natchnione ku nauczaniu. Tu jest wszystko wyliczone. I to jest taki testament, to, co mówił apostoł Paweł, co napisał do Tymoteusza. A chciałbym jeszcze przeczytać też takie jedno końcowe już zdanie, które wypowiedział sługa Boży Jan Chrzciciel. W trzecim rozdziale Ewangelii Jana, w 26 rozdziale, w trzecim rozdziale od 26 wiersza czytamy takie słowa. I przyszli do Jana i rzekli mu: Mistrzu, ten, który był z tobą za Jordanem, któremuś ty dał świadectwo, ten oto chrzci, a wszyscy idą do niego. Odpowiedział Jan i rzekł: Nie może nic wziąć człowiek, jeśli by mu nie było dane z nieba. Wy sami jesteście mi świadkami, żem powiedział: Nie jestem ja Chrystus, ale żem posłany przed Nim. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieniec, a przyjaciel oblubieńca, który stoi, a słucha go, weseli się weselem dla głosu oblubieńcowego. Przetoż to wesele moje wypełnione jest. On musi rość, a mnie musi ubywać. To są słowa Jana Chrzciciela, krótko przed tym, zanim został wtrącony do więzienia. My wiemy, że Jan Chrzciciel chrzcił chrztem pokuty i on wzywał do pokuty, dzisiaj my mówimy do upamiętania, on wzywał do pokuty i my wiemy, że on chrzcił i również ochrzcił w Jordanie Pana Jezusa. I kiedy Pan Jezus przyszedł nad Jordan, to my wiemy, że on się wzbraniał, mówi: ja nie jestem godzien, żeby ciebie ochrzcić. Myślę, że znamy to miejsce Słowa Bożego. A potem czytamy już w trzecim rozdziale Ewangelii Jana, że Pan Jezus chrzcił również. I uczniowie Jana, którzy byli z Janem, bo Jan miał grupę swoich uczniów, mówili: Mistrzu, ten, który goś ty ochrzcił, on też chrzci. Jak to jest możliwe, po ludzku konkurencja, co się stało, nie? A on tu wyjaśnia, że nic nie może nic wziąć sam z siebie ktoś, jeśli by mu nie było dane z góry. I on potem mówi o oblubieńcu, ten oblubieniec przyszedł, a teraz on mówi, to jest już pod koniec jego życia, on musi rość, a mnie musi ubywać. I gdy my popatrzymy na słowa Pana Jezusa, który powiedział o Janie, że z proroków jest największy z tych, który się z niewiast narodził, a on mówi, on musi rość, a mnie musi ubywać. I kiedy mówimy o posłuszeństwie Bożemu Słowu, to wiemy, że dla starego człowieka, który jest jeszcze w momencie nawrócenia, no jeszcze jest bardzo wielki, to respektowanie Bożego Słowa jest bardzo trudne. I dlatego jest tak ważne to, co powiedział Jan Chrzciciel, że nas musi ubywać, a On musi wzrastać. Apostoł Paweł pisał o sobie, nie iżbym już uchwycił, ale ścigam. On był na tej drodze. Jemu się rozchodziło o to, żeby jeszcze więcej. I apostoł Paweł był z tych, który mówi, że on prosi o to, żeby innym każąc sam nie był odrzucony. On był przy tym skromny i on, gdy mówił, że więcej pracowałem od innych, ale nie ja, ale łaska, która jest we mnie. Ta pokora i to uniżenie i to, co Jan Chrzciciel o sobie tutaj mówi, jego musiało coraz bardziej ubywać. I to jest też naszym celem. A to kształtuje nas, przekształtowuje nas Boże Słowo i Boże działanie i dawanie posłuchu Bożemu Słowu. Gdy my czytamy Słowo Boże, to wiemy, że pierwsze, czego od nas wymaga nasz Pan, to jest posłuszeństwo. Kiedy Pan Bóg stworzył człowieka, Adama, potem Ewę i postawił ich w raju, to on tylko jeden warunek powiedział, tego a tego jeść nie będziecie. On wymagał posłuszeństwa. Oni wszystkiego mieli pod dostatkiem, ale powiedział, ale tego jednego wam nie wolno. My wiemy, do czego doszło. I dlatego posłuszeństwo Bożemu Słowu jest takim podstawowym warunkiem. I każdy, kto dożyje zbawienia, to my czytamy dalej, ma polecenie, co dalej robić. W Ewangelii Marka mamy napisane, kto uwierzy, a ochrzci się, zbawiony będzie. Czy wszyscy są posłuszni Bożemu Słowu? Jak wiele razy już spotkałem takie osoby, które dożyły zbawienia, przebaczenia grzechów, ale ochrzcić się, co by powiedzieli inni, to by mnie wykluczyli z Kościoła. Ja tak dalej będę chodził. Nie jest posłuszny Bożemu Słowu jeden i drugi. Ja czytałem niedawno takie świadectwo w jednym z naszych polskich czasopism, jak brat mówi, że on 8 lat czekał po to, żeby się ochrzcić, żeby to tamto, 8 lat. Są zbory, które chrzczą od razu, są zbory, które wymagają przejścia takiego kursu, czy katechezy, jakbyśmy to nazwali, i sprawdzenia, czy to jest identyczne. Są i tacy, którzy mówią, powołując się na miejsce Słowa Bożego, kiedy był apostoł Paweł Filipi, że on tejże nocy ochrzcił dom tego strażnika więziennego, nie tylko jego, ale cały jego dom. Tak? I mówią, po co z tym czekać? No, na ten temat są różne zdania. My możemy powiedzieć na podstawie doświadczenia, że widzimy, są osoby, gdy dożyją zbawienia, że to jest naprawdę niekwestionowane, a są takie osoby, no, różne. Ja bym tylko taki przykład przytoczył, nie wiem, czy wśród was jest znany taki mąż Boży z XIX wieku, się nazywał Jerzy Müller. Nie wiem, czy o nim coś słyszeliście. To był sługa Boży, który założył sierocińce. On był Niemcem, ale założył sierocińce w Anglii. Ponad 1000 sierot było. I to był mąż wiary, który nigdy nikomu nie zgłaszał, jakie ma konto i nigdy nikogo o nic nie prosił, a prosił tylko zawsze Pana, żeby Pan dał pokarm, to wszystko, co było potrzebne. On był synem, on był protestanckim studentem teologii w Halle, był takim bardzo niedobrym młodzieńcem, zgodnie z życzeniem ojca, poszedł na studia teologiczne, ale robił ojcu dużo kłopotów, długi i tak dalej. Ale w momencie, kiedy dożył zbawienia, nawrócił się, jego życie się zmieniło i on patrzył na to, na te sierocińce, które budował Hermann August Francke w Halle i tak dalej. I kiedy on się znalazł w Anglii, on się tym dziełem zajął. I on zakładał sierociniec, najpierw w wynajętym domu i doszło do tego, że on miał prawie 1000 sierot, które były od 4 do 18 roku życia i prowadził, bo w międzyczasie pobudował i budynki, że już nie był wynajętym, prowadził szkołę podstawową, która musiała spełniać te rygory szkoły państwowej w Anglii. To był taki mąż Boży, który codziennie, on to był mąż modlitwy, ale codziennie musiał załatwiać te sprawy administracyjne. On dostawał przekazy, dostawał listy z pieniądzmi. On to wszystko spisywał i on potem klękał na kolana. Nikt mu nie przeszkadzał w jego biurze i on punkt po punkcie się modlił. Panie, czy te pieniądze są czyste? Czy ja mogę to przyjąć? To była jego praktyka. Można by o nim dużo powiedzieć, ja chętnie wielokrotnie jego dzienniczek przeczytałem. I on potem, kiedy już miał tam ten sierocinie, to już prosperowało, on dosyć dużo jeździł jako ewangelista, on nie był ochrzczony. I on był przeciwnikiem tego, on był ewangelikiem, uważał, że jest wszystko w porządku. Był ewangelistą, głosił Słowo Boże i to był naprawdę mąż wiary. Nigdy nie prosił ludzi o pomoc, tylko Pana. I pewnego razu był, on to opisuje w swoim dzienniku, w jednej miejscowości w Anglii, bo ten dom sierot, ten kompleks budynków, to było w Bristolu, to zresztą jest po dzień dzisiejszy, a on jeździł po różnych okolicznych miastach i głosił Ewangelię. I pewnego razu przyjechał też do miejscowości, gdzie miał usługiwać Bożym Słowem, a tam były takie 3 niewiasty, siostry, rozmawiały między sobą na ten temat, czy się należy ochrzcić. Słowo Boże nam mówi, kto uwierzy, a ochrzci się, zbawiony będzie. I tu już nie, czy trzeba, tu jest wyraźnie polecenie, akt posłuszeństwa. I wśród tych 3 sióstr była jedna, która dopiero była co ochrzczona i przekonywała te 2, że się należy ochrzcić. No i dyskusja między niewiastami, ta pełna takiego zapału misyjnego, przekonywała ta świeżo ochrzczona. I na to przychodzi Jerzy Müller, znany pastor. Już wtedy miał już ponad 50 lat. I najlepsze zapytać się takiego właśnie znanego ewangelistę, czy należy się ochrzcić. I pyta się jedna z tych niewiast, czy pan jest ochrzczony? Oczywiście. A ta świeżo ochrzczona chrztem wiary się pyta, czy przyjął pan chrzest wiary? Nie, jako dziecko byłem ochrzczony. I to pan uważa, że to wystarcza? Oczywiście, mówi. I wtedy ona mówi, ta niewiasta, to taka, no ktoś by powiedział, prosta, zwykła niewiasta, mówi. A czy pan przestudiował Nowy Testament w kontekście chrztu wiary? Co na temat chrztu wiary mówi Boże Słowo Nowy Testament? I on pisze w swoim dzienniczku, ja musiałem powiedzieć, że nie, bo tego nie zrobiłem. I po powrocie do domu jest taka notatka w jego dzienniku. Postanowiłem w miarę, jak będę miał czas, studiować Słowo Boże w kontekście chrztu wiary. I w miarę czasu, jak mi czas na to pozwalał, to robiłem. I dalej pisze, jeśli zostanę przekonany przez Boże Słowo, że mam to uczynić, to zrobię to niezależnie od tego, czy stracę moich dotychczasowych przyjaciół, czy nie. I nie tylko to, ale wszędzie tam, gdzie występowałem przeciwko temu, żeby przyjmować ten ponowny chrzest, czy chrzest wiary, to muszę to pójść i odwołać. I tak zanotował. I po czasie on taką notatkę bierze i pisze, że po przeczytaniu Słowa Bożego on został przekonany tym, co jest napisane w liście do Rzymian, gdzie jest tak bardzo wyraźnie napisane, że stary nasz człowiek idzie w grób, a jako nowe stworzenie powstaje. 6 rozdział Ewangelii i listu do Rzymian. I on dał się ochrzcić. I on pisze dalej po tym już takim uzupełnieniu. Nie straciłem nikogo z moich dotychczasowych przyjaciół. Pod koniec życia napisał, w czasie swojej praktyki jako kaznodzieja ochrzciłem ponad 6,5 tysiąca ludzi. Muszę stwierdzić, że przez pewien okres czasu dopływ finansów czy różnych darów na dom sierot zmalał. Ale potem nastąpił taki okres, że Pan to sowicie wynagrodził. Dlaczego ja ten przykład tak podaję? Ja mam takie, są takie dwie książki, no niestety w języku niemieckim, nie polskim. Jest napisany Nigdy nie zawiedziony i druga książka to jest A on ich zawsze żywił. To są dzienniczki właśnie Jerzego Müllera, które on opisywał. I w tej książce Nigdy nie zawiedziony, niemals enttäuscht po niemiecku, tam to opracował jeden ksiądz, doktor teologii, który pod koniec życia zapoznał się z Jerzym Müllerem i on opisał wiele jego przeżyć. On tego rozdziału na temat chrztu z racji ewangelicki teolog, on tego nie napisał. Natomiast to jest bardzo dokładnie opisane w tym, co wydał już pośmiertnie zięć Jerzego Müllera, a on ich jednak żywił i tam to jest ta cała historia opisana. Ja to przytaczam dlatego, żeby pokazać, że to posłuszeństwo Bożemu Słowu, nasz rozum to czasami mówi, co powiedzą inni. Ja się z tym wszystkim zgadzam, no ale ja też mam swoje zdanie, mam swoje doświadczenie. I dlatego on nie był posłuszny. A Słowo Boże wymaga bezwzględnego posłuszeństwa. I jeśli my się z czymś stykamy, to ja chciałbym powiedzieć, że my mamy zwracać się do Słowa Bożego. Jest takie piękne miejsce Słowa Bożego, które mówi o tym, że a to jest w Dziejach Apostolskich, apostoł Paweł głosił w Tesalonice, no tam potem powstały te zamieszania i z Tesaloniki zaprowadzili go do Berei. I tam jest napisane, że on w Berei ponownie zaczął głosić Słowo Boże i jest tam napisane w tym 17 rozdziale jest napisane tak, że oni byli zacniejsi aniżeli ci w Tesalonice i badali pismo, czy to jest zgodne. A potem jest napisane, że wiele niewiast i wielu mężów zacnych nawróciło się. I to jest takie piękne miejsce, które mówi w Berei, to jest 17 rozdział, jest to napisane, ja to może przeczytam, 17 rozdział. A bracia, od 10 wiersza, bracia wnet w nocy wysłali i Pawła i Sylę do Berei, którzy tam przyszedłszy weszli do bużnicy żydowskiej, a oni byli zacniejsi nad tych, co byli w Tesalonice, którzy przyjęli Słowo Boże ze wszelką ochotą, na każdy dzień rozsądzając pisma, jeśli by się tak miało. Przeto wiele ich z nich uwierzyło i greckich niewiast uczciwych i mężów niemało. Więc tu jest taka wskazówka, gdy my mamy jakąś wątpliwość, to bierzemy Boże Słowo, w naszym życiu się różnie zdarza i my teraz pytamy, chcemy zobaczyć, czy tak to w Słowie Bożym wygląda. Ja specjalnie ten przykład mi się dzisiaj rano przypomniał, jeśli chodzi o chrzest wiary, że to nie jest taka łatwa sprawa dla starego człowieka, ale kiedy ten Jerzy Müller powiedział, że on będzie to badał w piśmie, a to mu doradziła taka skromna niewiasta. On się nie oburzył, ty mi chcesz coś mówić, ale on sam powiedział, nie, ja to, i on to zapisał. I dlatego on został przez Słowo Boże przekonany. Kiedyś mieliśmy taki przypadek, taka dziewczyna do nas przychodziła do zboru, taka panieneczka, bardzo zresztą miła, 18-19 lat w tym wieku była i mówiła do tam tak, że wszystko mi się u was podoba, ale ja tak bardzo kocham Marię, a wy tu o Marii nic nie mówicie. A mi tego brakuje, bo ja ją kocham, ja się modlę do niej, moja pośredniczka. A jedna siostra mówi do niej, dziecko kochane, wiesz co, my ci damy Nowy Testament i czytaj. My bardzo szanujemy Matkę Pana Jezusa, bo ona była godna do tego, żeby być Matką Pana Jezusa. Ale czytaj, co ci Słowo Boże powie. Dobrze, że ja nie byłem akurat tym, co bym ją tam tłumaczył o Mariolatry i tak dalej, bo bym na pewno chybił celu. A ta dziewczyna zaczęła czytać i po 3 miesiącach przychodzi, mówi, ja już więcej nie modlę się do Marii, bo przeczytałam, że jest jeden pośrednik, Jezus Chrystus. Słowo Boże mnie przekonało. Ja tylko do Jezusa przychodzę. I chciałbym powiedzieć, że my nieraz może nie doceniamy Słowa Bożego, ale jeśli my w Nim trwamy, to chciałbym powiedzieć, że Słowo Boże nas uczy, nas przekonuje i rozjaśnia się. Bardzo często my możemy czegoś nie zrozumieć za pierwszym razem, ale Pan działa przez swoje Słowo, Duch Święty działa i my zrozumiemy to, co powinno być i jak powinno być. Chciałbym powiedzieć, że po dożyciu zbawienia my mamy dążyć do uświęcenia. Ja mówiłem o tym już ubiegłym razem, ale po dożyciu zbawienia nie śmi w życiu człowieka nastąpi taki kres. Ja już dożyłem, chwała Panu, jestem już teraz oddzielony od tego świata i tak sobie żyję. Nie może nastąpić taki okres stagnacji. I ja chciałbym takie 2 miejsca ze Słowa Bożego przeczytać. Ja kiedy je czytam, to zawsze jestem bardzo taki, wprost bym powiedział, przestraszony, gdy je czytam. 2 list i 3 list Jana. W 2 liście Jana, to jest tylko rozdział 1, może sobie to znajdziemy. W wierszu 4 są takie słowa. Uradowałem się bardzo, że znalazłem niektóre z dziatek twoich chodzące w prawdzie, jakośmy przykazanie wzięli od Ojca. W starym tłumaczeniu jest napisane, uradowałem się bardzo, żem znalazł niektóre, niewiele dziatek chodzących w prawdzie. To był pierwszy wiek. Były to lata 80., kiedy możemy datować napisanie tego listu. I apostoł Jan się cieszy, że spotyka takich niektórych, którzy chodzą w prawdzie. On nie pisze, niestety, nie wszyscy. A w 3 liście tego samego apostoła, my czytamy 3 wiersz, czytamy tak. Albowiem wielce się uradowałem, gdy przyszli bracia i dali świadectwo o Twojej prawdzie, jako Ty w prawdzie chodzisz. Większej na tej radości nie mam, jak to, gdy słyszę, iż dziadki moje chodzą w szczerości w prawdzie. Tu widzimy, że my jesteśmy do tego powołani, ale tu z tego listu, już w tym 1 wieku jest napisane, że nie wszyscy, a my jesteśmy wszyscy powołani. Wszyscy, którzy dożyliśmy zbawienia, mamy chodzić w prawdzie. I tutaj apostoł pisze takie świadectwo, Szczerze powiem, że przez wiele lat, ja zawsze czytam niezależnie od innych haseł i tak dalej, które są, to ja czytam zawsze w odcinkach Słowo Boże i wiele razy to przeleciałem, to znaczy przeczytałem, ale kiedy się na tym zastanowiłem, że tu jest napisane, że niektóre, to się przeraziłem. Czy jest to możliwe, że jest niewielu tych, którzy pozostają w prawdzie? I gdy my czytamy listy do siedmiu zborów, to możemy powiedzieć, że to rozchodziło się o siedem zborów, które były w Małej Azji, ale ta sytuacja jest ciągle ta sama i w naszym, na świecie i w naszych zborach. I w liście do zboru efeskiego, który ma takie wspaniałe działanie, co tu wszystko jest wymienione, co w tym zborze ma miejsce, można powiedzieć, że do pozazdroszczenia, a tu jest napisane tylko jedno, na koniec, ale mam nieco przeciwko Tobie, żeś miłość pierwszą opuścił. I tu jest takie ostrzeżenie. My w naszym życiu chrześcijańskim możemy dojść do takiego stanu, że to się odbywa tak trochę rutynowo. Wszystkie nasze służby my wypełniamy rutynowo i patrząc na nas z zewnątrz, no chwała Bogu, co za wspaniały zbór, to wszystko jest. Ale jeśli nie ma tej motywacji, tej miłości, tej pierwszej miłości, to chciałbym powiedzieć, że nam tego brakuje i my mamy pokutować. Jest powiedziane, pokutuj, czyń uczynki pierwsze. Istnieje taka wprost, taka groźba. Tam jest napisane, bo pójdę i poruszę świecznik twój. Kiedyś świeczniki były ten siedmioramienny świecznik menorach, on był trochę inaczej zasilany, nie były stawiane tak jak u nas te klasyczne świeczki, ale było naczynko, w którym był olej i była ta lampka i tam było trzeba ten olej uzupełniać. I chciałbym powiedzieć, że Duch Święty jest ten, który inspiruje nas, który podsyca, podtrzymuje tą pierwszą miłość, tak jak ten olej w tym palniczku tego świecznika. A jeśli tego oleju Ducha Świętego nie będzie to uzupełniane, to ten świecznik zgaśnie i może pozostać piękny, złoty świecznik, ale pogrążony w ciemności. Może do takiego stanu dojść. I tu jest napisane, dlatego pokutuj, czyń uczynki pierwsze. A więc to, co mówiłem, posłuszeństwo, kto uwierzy, a ochrzci się, o poświęceniu, o szukaniu oblicza Bożego, życia w świętości, chodzenia w prawdzie, to jest następne. Trwanie w pierwszej miłości, to jest to, do czego jesteśmy wezwani i do czego wzywa nas poselstwo listu do Efezjan. A teraz bym następny punkt chciał poruszyć, a to jest przynoszenie owoców. Pan Jezus, kiedy mówił w podobieństwach to czytamy we wszystkich Ewangeliach, to On mówi o przynoszeniu owoców i mówi, po owocach ich poznacie je. Po owocach ich poznacie je. Bardzo dużo ludzie mogą mówić, przychodzą różni kaznodzieje, mówią bardzo wiele, mówią, potrafią płomienne kazania głosić, ale czy to przynosi owoce? Pan Jezus mówi, nie każdy, który mi mówi, Panie, Panie, ale On mówi tak bardzo wyraźnie i to mówi w kazaniu na górze, już w 7 rozdziale, pod koniec mówi, a tak z owoców ich poznacie je. Z owoców ich poznacie je. I tu jest to w 7 rozdziale powtórzone wielokrotnie, z 16 wierszu, z owoców ich poznacie je. Takie, jakie jest nasze życie, takie są To jest owoce naszego życia. I Pan Jezus mówił w podobieństwach i jest takie bardzo wyraźne podobieństwo. Ja może na moment bym się na nim zatrzymał. Pan Jezus tych podobieństw wypowiadał po kolei kilka, ale jest takie podobieństwo, które mówi o konkolu i o życicy. I w 13 rozdziale Pan Jezus wśród tych 7 przykładów, 7 podobieństw mówi to też o tym, jak zostało zasiane ziarno. I w 13 rozdziale od 24 wiersza jest takie podobieństwo. Drugie podobieństwo przełożył i mówiąc, podobne jest Królestwo Niebieskie człowiekowi, rozsiewającemu dobre nasienie na roli swojej. A gdy ludzie zasnęli, przyszedł nieprzyjaciel jego i nasiał konkolu między pszenicą i odszedł. A gdy urosła trawa i pożytek przyniosła, wtedy się pokazał i konkol. Wtedy przystąpiwszy słudzy gospodarscy rzekli mu, Panie, i za liść dobrego nasienia nie nasiał na roli Twojej? Skądże tedy ma konkol? A on im rzekł, nieprzyjaciel, człowiek to uczynił. I rzekli słudzy do niego, a chcecie? Chcesz? Pójdziemy, a zbierzemy go. A on rzekł, nie, byście snać zbierając konkol, nie wykorzenili zaraz z nim i pszenicy. Dopuśćcie obojgu z połem ruść aż do żniwa, a czasu żniwa rzekę żeńcom. Zbierzcie pierwszy konkol, zwiążcie go w snopki ku spaleniu, ale pszenicę zgromadźcie do gumna. Tu jest takie bardzo ciekawe podobieństwo. Tu jest tych podobieństw 7, jest napisane, a drugie podobieństwo było takie. U nas nie słyszałem, żeby ktoś taką praktykę stosował, ale w Oriencie, na Bliskim Wschodzie i nawet prawo rzymskie przewidywało wielką karę, jeśli by ktoś komuś na przykład zasiał jakieś coś niewłaściwego na jego polu. My czytamy, kiedy wojska, na przykład przychodziła cała armia, przychodziła i do Izraela, żeby posiąść to, to każdy żołnierz musiał mieć jeszcze 2 kamienie i zarzucali pole kamieniami czy winnicami. Taka była praktyka. I czytałem też na przykład taki biedny człowiek chce się zemścić na jakimś bogatym człowieku, który go jakoś tam skrzywdził, a ten człowiek, to było na Bliskim Wschodzie, miał olbrzymie plantacje oliwek. I ten człowiek, i te plantacje były tak urządzone, że woda spływała, nawadniała tą plantację i dzięki temu bardzo ładnie rosły te oliwki, no i oczywiście przynosiły owoc. I ten biedny człowiek, który się chciał zemścić, nazbierał takie, no my to znamy, u nas też tak brązowa taka szyszka rośnie w sitowiu, nie? To jest ta trawa, która żyje w wodzie i to on rozpylał i wsypywał na tą wolno płynącą wodę do tej plantacji oliwek. I nie minęło 1,5 czy 2 lat, to nawet jest opisane w historii, cała plantacja zarosła tym dzikim takim sitowiem. Nie? I to było karalne. I my tu czytamy właśnie o czymś takim, że kiedy słudzy posnęli, to znaczy, że oni mieli pilnować, żeby tam nikt nic niewłaściwego nie zasiał. I my wiemy, że tu jest w naszych zborach taka służba i to mają przede wszystkim no, bracia, ale i siostry, to mamy wszyscy tego pilnować, żeby nie przyszło i nie zasiano jakiegoś nasienia. Myśmy mieli taki okres po wojnie, to znaczy w okresie stanu wojennego, no jak jeszcze za czasów komunistycznych, jak ktoś przyszedł z zachodu, to chwała Panu, już otwarte ramiona się go przyjmowało i wnieśli wiele niedobrego. I tak ważne jest, żeby zapytać się, co ty przynosisz, bo tu jest napisane, że nasiał i odszedł. Bo jeśli by miał zostać, to by się mu może i coś oberwało, ale on nasiał i odszedł. I tutaj jest opisane to i chciałbym od razu powiedzieć, że tu jest w tłumaczeniu poniekąd zrobiony błąd. Każdy z nas wie, że pszenica ma takie długie, mieczykowate liście. Natomiast konkol ma zupełnie inny. I konkol ma takie kwiatuszki malutkie. I tutaj w oryginale ma być przetłumaczone nie konkol, a życica. Życica wygląda dokładnie, ta roślina, łodyga i te liście mieczykowate, dokładnie tak jak pszenica. Dopiero jak wyjdą kłosy, to kłosy życicy są takie płaskie, nie takie pękate jak w pszenicy. I w tych kłosach są takie małe, czarne ziarenka. I te ziarenka w Oriencie używali do parzenia herbaty. Jak komuś chcieli zaszkodzić, żeby gorzej widział, to mu dawali taką herbatę na poczęstunek. A jeśli by ktoś kilkakrotnie się napił tej herbaty, to oślep. I widzimy, że tutaj ten ta życica wzrastała dokładnie razem z pszenicą. I dopiero po owocach to poznane zostało. A Pan Jezus, ten, który brał udział w dziele stworzenia, my wiemy, że On podawał doskonałe przykłady. I On jeszcze tutaj mówi o tym, żebyście wyrywając ten konkol, ja powiem życicę, nie wyrwali pszenicy. Kiedyś od moich dzieci, to już dawno się tym zajmowałem, wziąłem taki atlas botaniczny i tam jest pokazane, że życica ma pierzaste korzenie i one obrastają to, co w sąsiedztwie rośnie. I dlatego Pan Jezus powiedział, żeby nie wyrywać, żeby tego nie naruszyć. My wiemy, że osed ma długi korzeń głęboko sięgający, ale jeden, a tu jest pierzasty. Przykład był naprawdę doskonały. I tu jest powiedziane, zasiał i odszedł. Ale kiedy zasiał? W tym czasie, jak oni spali. I dlatego czytając wiele tych zresztą przykładów, które Pan Jezus powiedział w podobieństwach, to my widzimy to jedno potwierdzenie. Po owocach ich poznacie je. A jakie są te owoce? Czy ktoś się głośno modli, czy ktoś wiele mówi? Nie. Owoce są tak bardzo dokładnie opisane, owoce ducha są opisane w liście do Galacjan w 5 rozdziale. I jest napisane w 22 wierszu, ale owoc ducha jest miłość, wesele, pokój, nieskwapliwość, dobroczliwość, dobroć, wiara, cichość, przemięźliwość. Przeciwko takowym nie masz zakonu. I gdy my popatrzymy na słowa Pana Jezusa, po owocach poznacie je, to zauważamy, że nasze życie ma się zmieniać i ma być takie, żebyśmy przynosili owoce godne pokuty, godne upamiętania. Gdy my się niewłaściwie odezwiemy czy zachowamy, to my nie przynosimy chwały naszemu Panu, nie przynosimy owocu. Świat nas oczywiście też ocenia, zresztą oni wiedzą, jakimi my mamy być. I chciałbym powiedzieć, że nie jest nam łatwo na co dzień w tym świecie. Chciałbym powiedzieć, że taką ważną rolę w życiu, w przynoszeniu owoców, to jest zachowanie naszych dzieci w szkole, w środowisku, w którym się uczą, w którym przebywają na co dzień. Czy te dzieci od tych świętych, jak to u nas się mówiło, czy dzieci od świętych się odróżniają od dzieci tego świata? To jest takie pytanie i na to pytanie każdy z nas musi sobie odpowiedzieć. Ja bym jeszcze tylko chciał na jedno zwrócić uwagę, już kończąc, te słowa, które Jan Chrzciciel powiedział o sobie, on musi rósć, a mnie musi ubywać. Jan Chrzciciel był tym, który powołany był do głoszenia, do gotowania drogi pańskiej. I my wiemy, że kiedy jego ojciec się nad nim modlił, jak na tym dzieciątku było, to on mówił, że on będzie prorokiem Najwyższego i będzie Duchem Świętym napełniony już w łonie Matki. I my wiemy, że kiedy on zaczął głosić, to on mówił, że ja nie jestem Chrystusem. I gdy my popatrzymy na ten okres między Starym i Nowym Testamentem, wszyscy na ogół mamy taką jedną białą kartkę między Starym i Nowym Testamentem, to wiemy, że był taki okres 400 lat milczenia, zanim pojawił się ten prorok, ostatni prorok na przełomie Starego i Nowego Testamentu. I Jan Chrzciciel głosił i on głosił i przygotowywał drogę naszemu Panu Jezusowi. I kiedy Pan Jezus zaczął działać już, to On się wycofał. I my byśmy może inaczej, według naszego zrozumienia, według zasług, według Jego działalności, coś godniejszego dla Niego zgotowali. On się znalazł, Jan się znalazł w więzieniu. Ten sługa Boży się znalazł w więzieniu. Dlaczego? Dlatego, że on powiedział Herodowi, nie godzi się wziąć żonę brata swego. My wiemy, że Herod się go bał, liczył się z jego słowem, ale wtrącił go do więzienia, a żona tego Heroda, ona dyszała złością, żeby tylko w jakiś sposób go stracić. I my wiemy, że on, taki sługa Boży, znalazł się w więzieniu. I kiedy on był w więzieniu, no, on miał przy tym wszystkim jeszcze taką możliwość, że do niego mieli dostęp jego uczniowie. I on przechodził takie chwile wątpliwości, czy ten Jezus, który jest, to jest ten, którego oczekiwali, ten, którego on rozpoznał, tego nie mówi, ale on go rozpoznał, czy kogoś innego oczekiwać mamy. I możemy zauważyć, że w naszym życiu, w naszym chrześcijańskim życiu możemy dojść do takich chwil, kiedy przeżywamy taki, możemy to nazwać duchowy kryzys czy dołek, taki trudny okres czasu. I taki trudny okres czasu w więzieniu przeżywał Jan Chrzciciel. My wiemy, że władza Heroda, władza ówczesnych monarchów czy władców była taka, że on tylko posłał kata i ten mu ściął głowę. I on był w niepewności, nie? I w tej niepewności on posyła uczniów i pyta się, czy ty jesteś ten, który, czy innego czekać mamy. On zrobił ten właściwy krok, on skierował się do Jezusa. A co Pan Jezus powiedział? Że to powołał się na to, co jest napisane w księdze Izajasza, proroka. Ślepi widzą, chromi podskakują, ślepi widzą, chromi widzą to, co jest zapisane w księdze Izajasza, proroka w 35 rozdziale. I tu powiedział o tym, wtedy otworzą się oczy ślepych, uszy głuchych, otworzone będą, wtedy podskoczy chromy jako jeleń, a niemych język śpiewać będą. Pan Jezus taką odpowiedź dał Janowi. I to Jana zadowoliło, ale dlaczego? Dlatego, że Jan znał starotestamentowe księgi, księgi proroka. I wiedział, że to są cechy, że to są znamiona Mesjasza, którego on oczekiwał. I on otrzymał właściwą odpowiedź. Ten, który powiedział, mnie musi ubywać, a on musi wzrastać. I chciałbym powiedzieć, że jedno, że Jan Chrzciciel kończył swoją misję wtedy, kiedy Pan Jezus zaczął działać. I my byśmy może powiedzieli, no jeśli popatrzymy na takiego wielkiego proroka jak Eliasz, który wjechał na tym ognistym wozie do nieba, to może i coś takiego byśmy życzyli, żeby spotkało Jana Chrzciciela, a spotkała taka straszna rzecz, ścięta głowa jeszcze przynieśli na misie tą ściętą głowę na zabawę taneczną, na uroczystość tam urodzin Heroda. To straszna rzecz. I my możemy powiedzieć, że tego nie rozumiemy, ale chciałbym jedno powiedzieć. On swoją misję wykonał. On dzieła dokonał i on realizował w swoim życiu. On musi, jego musi ubywać, a Jezus musi wzrastać. I chciałbym każdemu z nas na serce położyć, żeby nam się rozchodziło o to, aby w nas nasz Pan wzrastał. Żeby w naszym chrześcijańskim życiu za Panem każdy dzień był lepszy niż miniony dzień. Ale dzięki czemu lepszy? Dzięki temu, że my się zbliżymy do naszego Pana. Ja może na zakończenie bym chciał zaproponować czy poprosić, abyśmy skłonili nasze głowy i poprosili naszego Pana, żeby nasze życie było takie, aby On mógł wzrastać, a nas żeby ubywało, żebyśmy trzymali się ściśle Słowa Bożego, a jeśli my będziemy Jego Słowo respektować, a mamy tak bardzo wiele przykładów, to On będzie w nas wzrastać, a widoczne to będzie po owocach, jakie my przynosimy. A tych owoców dopatruje się świat nas otaczający. I chciałbym powiedzieć, że ludzie tego świata, którzy nas obserwują, bardzo dobrze wiedzą, jakimi my mamy być. Oni nas bardzo obserwują i oceniają, jacy oni mają być. I dlatego my tego sami nie potrafimy. My nie wytworzymy tego, ale ja wierzę, że łaska, którą mamy darowane w Jezusie, nam to umożliwi. Ja bym może na momencie chciał i zakończyć modlitwą i taką prośbą. Ja bym się chciał z wami modlić. Może powstaniemy i poprosimy Pana o to,